Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. To mówi Pan Bóg. Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne. Któż jest głębi? Ja, Pan, badam serce i doświadczam sumienie, bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania, według owoców jego uczynków. Oto Słowo Boże.
Błogosławiony, kto zaufał Panu. Błogosławiony, kto zaufał Panu. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników, lecz prawie Pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. Drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego nie więdną, a wszystko, co czyni, jest udane. Co innego grzesznika. Są jak plewa, którą wiatr rozmiata, albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, a droga występnych zaginie. Chwała Tobie, Królu wieku. Błogosławieni, którzy w sercu dobre i szlachetne zatrzymują Słowo Boże i wydają owoc przez swoją wytrwałość. Chwała Tobie, Królu wieków.
Pan z Wami
i z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do faryzeuszów. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza. Niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mu jej język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedole. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem 5 braci. Niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Teraz niech każdy z nas aktem woli pozwoli Duchowi Świętemu działać. Teraz Duchu Święty, pozwalam Ci osobiście, abyś Ty sam działał we mnie tak, abym to słowo zrozumiał i przyjął. Chcę to słowo zrozumieć i przyjąć. W Twoje imię, Panie, sprzeciwiamy się wszystkiemu, co chciałoby zakłócić to słowo, wszelkim duchom, szczególnie buntu i nieposłuszeństwa, duchom głuchym i niemym. Niech to słowo brzmi w naszych sercach i ma moc przemiany naszego życia. Maryjo, strzeż nas i ochraniaj. Usiądźmy sobie. Kochani, rozpoczęliśmy, jak już słyszymy, rekolekcje, szczególne rekolekcje, bo dotyczą każdego z nas bardzo mocno. Dzisiejsze Słowo Boże mówi piękną rzecz. Jest bardzo takie mocne. Mianowicie mówi tak, że człowiek, który pokłada nadzieję w człowieku i w ciele upatruje swą siłę, jest podobny do dzikiego krzaka na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Natomiast mąż, czyli człowiek, który pokłada ufność Panu i jego nadzieją jest Pan, jest podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi, nie obawia się, gdy przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście. W czasie posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. I teraz pierwsze pytanie, jak się czujesz, gdybym tak nagle zadał Ci pytanie, powiedz bez zastanowienia w ciągu 3 sekund, czy czujesz się jak krzak na stepie, dziki, wysuszony, bez nadziei, czy czujesz się szczęśliwy? Czy czujesz się nieszczęśliwy? Czy może czujesz się jak to drzewo, zasadzone nad wodą, co ma głęboko zapuszczone korzenie, jest spokojne, radosne i szczęśliwe? Jaki jest stan Twojej duszy? Jaki jest Twój stan? Stan A albo stan B? Kochani, dlaczego to mówię? Dlatego, że jeżeli człowiek żyje wiarą i wiara jest żywa i prawdziwa, czyli jest relacją z Panem Bogiem, to niczego się nie boję, mam wolność na moich, niezależnie od sytuacji, w której jestem, jest pokój serca i radość ducha. Jeżeli osobiście przyznajesz się, że Twoje życie jest podobne do życia tego krzaka, to znaczy, że jest pewien problem, poważny problem. I na ten problem odpowie Ci Bóg w czasie tych rekolekcji. Będziemy to oczywiście wszystko rozwijać. Na początek najważniejsze jest, żebyśmy wiedzieli, o co tutaj chodzi. Chodzi o to, te rekolekcje mają jeden cel. Byś czuł obecność Boga, byś miał pokój serca i radość, bo to Ci chce dać Bóg. A jeśli tego w Tobie nie ma, to znaczy, że w Tobie coś jest nie tak. I co jest nie tak, powiemy sobie za chwilę. Ewangelia dzisiejsza. Piękne słowa, doskonale nam znane. Opowieść o bogaczu i Łazarzu. Zauważmy, bogacz jest człowiekiem, który ma dużo pieniędzy. A Łazarz co ma? Ma imię. Tu nie ma imienia bogacza, ale jest imię Łazarz. To imię w naszym języku ma być dźwięk pejoratywny, zły, niedobry. Źle nam się kojarzy. Ale kochani, tak naprawdę to imię brzmi Eleazar. Bo takie jest imię. Nie wiem, dlaczego akurat przetłumaczono to na język polski w ten sposób. Z reguły imię Cię nie tłumaczy, a to jakoś przetłumaczono. Kochani, imię królewskie, Eleazar. I to, że był żebrakiem, to, że psy lizały jego wrzody, to, że był tak naprawdę nikim, to nie znaczy, że nie był królewskim dzieckiem. I teraz kolejna rzecz, jak się czujesz? Czy jak ten bogacz, który świetnie dzień w dzień się bawi, czy ma życie rozrywkowe? Czy może twoje życie podobne jest do tego życia tego drugiego człowieka? I widzimy moment krytyczny, śmierć. Umiera Łazarz i natychmiast aniołowie biorą go na łono Abrahama. A umiera bogacz i idzie do piekła, cierpi. Nie wiemy, czy to jest piekło, czy to jest czyściec. Tego nie wiemy, ale wiemy, że przeraźliwie cierpi w tym płomieniu. I później następuje ten znany nam doskonale dialog. Mówi ten, bo jednym z, jak pisze święta Faustyna w dzienniczku, ponieważ ona wie, dał jej Pan Bóg poznać, na czym polega dramat piekła, mówi, że jednym z wielkich rzeczy jest samo przeklinanie siebie, ponieważ ci ludzie w piekle widzą szczęście tych przegranych na ziemi. I mówi do niego, słuchaj, poślij go, niech idzie do mych braci i przestrzeże ich, aby oni nie trafili tu, gdzie ja jestem. I wtedy Abraham mówi, mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. Mówi, niemożliwe, ale gdyby choć ktoś z umarłych powstał, to wtedy uwierzą. I wtedy odpowiedź Abrahama jest prosta i krótka. Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z martwych powstał, nie uwierzą. Co to znaczy? Gdyby tutaj nagle stanął przed nami człowiek, którego pochowaliśmy miesiąc temu i byśmy go zobaczyli, na pewno wzbudziłoby to w nas jakieś emocje, ale to by w nas nie zrodziło wiary. Bo kochani, wiara nie rodzi się z widzenia cudów czy z doświadczenia czegoś niezwykłego, tylko wiara rodzi się ze słuchania słowa. Słuchać słowo. I to jest, kochani, źródłem wiary. Bo tylko słowo Boga ma moc przemienić nasze życie. Kochani, i było w tym powiedziane, że istnieje niebo. Tam wszyscy zmierzamy. Niezależnie, czy tego chcesz, czy nie, czy w to wierzysz, czy nie wierzysz, niebo istnieje. I masz obowiązek tam się dostać. Po prostu tam jest twój dom. Bóg sobie nie wyobraża nieba bez ciebie. Tam jest miejsce przygotowane dla ciebie. Ale pytanie, czy tam dojdziemy? Jak tam dojść? Kochani, w piątek, miniony piątek, tydzień temu, było bardzo mocne czytanie. Mieliśmy takie czytanie, tak, z Ewangelii. Ja go przytoczę, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Jezus mówi tak, jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. I my sobie możemy powiedzieć spokojnie, na pewno moja sprawiedliwość jest większa od sprawiedliwości uczonych w piśmie i faryzeuszy. I tu się, kochani, możemy bardzo pomylić. Oj, możemy się pomylić. Ponieważ gdzieś nam się tak utrwalił taki stereotyp, że faryzeusze są fałszywi, niedobrzy, źli. Błąd. Kochani, faryzeusze to byli ludzie, którzy bardzo poważnie traktowali Boże przykazania. Gwarantuję wam, nikt z nas tu obecnych nie przestrzegał tak dokładnie przykazania jak oni. Tych przykazań było 624. Dokładnie, co do kroku w szabat, żeby nie przekroczyć szabatu. Modlili się 5 razy dziennie, dawali jałmużnę, pościli. Słuchajcie, pod względem prawa byli perfekcyjni. I to spowodowało oczywiście, że innych uważali za gorszych. A Jezus mówi, nie wystarczy, że wypełniasz przykazanie. Nie wystarczy, że nie kradniesz. Nie wystarczy, że nie zabiłeś nikogo. Nie wystarczy, że przyjmujesz komunię świętą codziennie. Nie wystarczy, że jesteś codziennie w kościele. Nie wystarczy. No to co? Otóż, kochani, Bóg jest bardzo konkretny. I co nam Jezus mówi? Powiedziano, słyszeliście, że powiedziano waszym przodkom, nie zabijaj. A kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Kochani, przeszkodą, którą uniemożliwi ci wejście do nieba, jest gniew. Jeżeli aktem woli w imię Jezusa nie wybaczyłeś komuś, czegoś, mamie, tacie, bratu, złodziejowi, nie wiem komu, nie wejdziesz do nieba. I to jest pierwsza przeszkoda. Możesz sobie wypełniać wszystkie przykazania. I kochani, my kapłani, często jak towarzyszymy ludziom umierającym, to jest wielki dramat, że nie możemy wydusić tego człowieka, żeby wybaczył komuś. I często bywa tak, że odnosimy porażkę. Nie wybaczył i umarł. Nie pójdzie do nieba. Czyli jedna przeszkoda i Jezus to stawia na równi z zabójstwem. I druga przeszkoda, kochani, bardzo poważna. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. Słowo raka oznacza takie bardzo mocne określenie głupca. Ty jesteś tak głupi, że lepiej było, żebyś się nie narodził, że aż w ogóle szkoda, że istniejesz. To jest pogardliwe poniżenie kogoś w jego inteligencji. Podlega wysokiej radzie. A kto by rzekł mu bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. O co tu chodzi? Zauważmy, kto by rzekł bratu raka, kto by rzekł bezbożniku, czyli kto by powiedział bratu takie słowo, podlega karze piekła ognistego. Czyli może, moi drodzy, język jest narzędziem, którym mamy się posługiwać. I jeżeli my tego narzędzia używamy w niewłaściwy sposób, kierujemy niewłaściwe słowa, to wtedy niestety nie wejdziemy do Królestwa Bożego. Co więcej, kochani, Bóg, wiemy o tym, powtarzamy to wielokrotnie, jeżeli coś powie, to to się dzieje. Bóg rzekł i stało się. I my, kochani, jesteśmy podobni do Boga, do naszego Stwórcy. I nasze słowo, oprócz tego, że jest narzędziem komunikacji, wymiany poglądów, wymiany informacji, ma również moc twórczą. Nie w tym stopniu, co Słowo Boże, ale w tym stopniu, mniejszym stopniu, ale działa. Jeżeli powiesz komuś, bądź przeklęty ty i twoje dzieci, to ty możesz to zapomnieć i te dzieci mogą to zapomnieć, możecie sobie wybaczyć. Ale to słowo działa. I dopiero trzeba przeciąć jego moc. Więc o tym mówię, kochani, to jest wielka odpowiedzialność. W dawnych czasach, na początku, chyba pod koniec XIX wieku, była epidemia cholery. Były epidemie czerwonki. Ludzie umierali, jedni umierali, inni nie, mimo że w wielu z nich była wola życia taka sama. Po badaniach okazało się, co jest przyczyną. Przyczyną były studnie. W jednej studni były bakterie, zaraz były te zarazki, w drugiej nie. Ci ludzie umierali, dlatego że pili wodę i nie zdawali sobie sprawy, co jest źródłem ich choroby i śmierci. Drudzy pili inną wodę i nie umierali, dlatego że tego tam nie było. I być może w twoim życiu jest przekleństwo. Być może są rzeczy, widzisz, że na przykład twojemu sąsiadowi się wszystko udaje, a tobie się nie udaje. Że ktoś za co się weźmie ma sukces, a ty za co się weźmiesz, jest porażka. Prawdopodobnie może to być przyczyną tego, mogą być słowa, które wypowiedziałeś w sposób nieodpowiedzialny i mają moc działania. I teraz po co są te rekolekcje? Rekolekcje, kochani, są po to, byśmy się dowiedzieli, jak to działa, jak działają te mechanizmy. Te rekolekcje będę głosił ja, jedną konferencję, potem będzie zakończymy mszę świętą i po mszy świętej pani Jadwiga powie drugą. Abyśmy zrozumieli, co mogło się w naszym życiu stać. Potem, jak już to wszystko się dowiemy, to trzeba będzie to tylko się do tego przyznać. Można to oddać na spowiedzi Jezusowi i trzeba będzie oddać, jeżeli będzie taka konieczność. I Jezus to uzdrowi. Naszym zadaniem jest tylko się do tego zrozumieć mechanizm, przyznać się, oddać to Jezusowi, a Jezus nas uzdrowi. Po pierwsze, uzdrowi nas z przekleństwa, które może nas dotykać z powodu słów. A po drugie, uzdrowi naszą mowę, aby tych złych, niedobrych słów niosących zło nie było. I kochani, to jest ciągłość. To, co ja mówię, to jest bardzo poważne. Jeżeli tu jesteś przypadkiem, bo przyszedłeś sobie po prostu na mszę świętą, jesteś w sanatorium, czy może w przerwie gdzieś między jednym zjazdem a drugim, myślę, że warto, że to jest dla ciebie szczególne zaproszenie, aby nie wychodzić po tej mszy świętej, tylko poczekać na kolejną konferencję. Bo być może od tego, czy zostaniesz, czy nie, zależy dalsze twoje życie. I myślę, że nawet warto zrezygnować z kolacji w sanatorium. I tu nie chodzi o jakieś nasze emocje, jakieś nasze przeżycia, że się poczujemy fajnie, że coś, kochani, nie. Tu chodzi o prawdę, żebyś zrozumiał mechanizm, który mógł dotknąć przekleństwem ciebie i twoją rodzinę. Abyś mógł to uznać, oddać Jezusowi, aby On mógł cię uzdrowić. I to będzie dzisiaj, to będzie jutro dalszy ciąg o tej samej porze. I dopełnieniem takim, podsumowaniem i tą modlitwą, kiedy my to wszystko oddamy Jezusowi i będziemy prosić o uzdrowienie, będzie nabożeństwo w sobotę o godzinie 10, połączone z adoracją jubileuszową. To jest pewien cykl, to jest pewien ciąg, kochani, i jest to dla was propozycja. Bóg mówi, przychodzę do ciebie z konkretną propozycją i czy z tego skorzystasz, czy nie, to już jest twoja sprawa. Twój problem. Decyduj sam. Kochani, przechodzę teraz do pierwszego tematu, który nosi tytuł Szeptanie z sąsiadem. Otóż, kochani, my mamy taką tendencję, że bardzo często traktujemy plotkowanie jako coś takiego niewinnego, że co tam, przecież każdy rozmawia, każdy może wypowiadać swoje opinie na temat innych ludzi, przecież nie ma nic złego, to nawet czemu się z tego będę spowiadać? Otóż plotkujemy wtedy, kiedy mówimy o ludziach w sposób pomniejszający ich zaufanie do naszych słuchaczy, albo kiedy ujawniamy osobiste i myśli tych ludzi bez ich pozwolenia. I kochani, mamy skłonność, tak jak mówiłem, do bardzo delikatnego i w ogóle niepoważnego traktowania plotkowania. A jednak Pismo Święte mówi coś zupełnie innego. Kochani, to co mówię, to co ja będę mówił do was, to co będzie mówić do was Pani Jadwiga, to nie jest nasz wymysł, czy jakichś psychologów, czy doktorów, czy nie wiadomo kogo. To jest Słowo Boże, tak mówi Bóg. I dlatego my nie przedstawiamy swojej nauki. My się nie wymądrzamy, bo skąd byśmy byli tacy mądrzy? My tylko mówimy to, co mówi Bóg. I dlatego to jest konfrontacja naszego życia ze Słowem Bożym. I teraz tak, kochani, Pismo Święte, Święty Paweł Apostoł, plotkowanie dołącza do mrożącej krew w żyłach listy grzechów, które wywodzą się z odrzucenia przez ludzkość oddawania chwały Bogu. Widzicie, do Rzymian czytamy tak, posłuchajmy. A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę nic niezdatnego rozumu, także czynili to, co się im nie godzi. Pełni są wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwcy, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym co złe pomysłowi, rodzicom nieposłuszni, bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości. Pani, to jest ta kategoria grzechów. Więc, kochani, to nie jest takie byle co. Otóż, moi drodzy, to słowo szeptanie, które jest tutaj określone, to właśnie takie, określa pewną rzeczywistość. Mówimy coś tak, żeby mało kto słyszał, żeby ta osoba nie słyszała. Święty Paweł w liście do Tymoteusza podaje też swoje racje, dla których uważa, że młode wdowy powinny wyjść za mąż. Dlaczego tak twierdzi? Otóż odwołuje się do osobistych obserwacji i do owoców, które to wydaje, że one nie wychodzą za mąż. Posłuchajmy. Zatem uczą się bezczynności, krążąc po domach i nie tylko są bezczynne, lecz i rozgadane, wścibskie, rozprawiające o rzeczach niepotrzebnych. A więc widzimy. To powoduje, że łaska Boża jest marnowana i te dziewczęta dosięga przekleństwa. Kobieta, kiedy ma męża, kiedy ma dzieci, to ma zajęcie i ma przedmiot, w zasadzie podmiot swojej miłości, którym jest dziecko. Jeżeli tego nie ma, nie nastąpi to przestawienie i wtedy po prostu jej życie i stan duszy będzie dramatyczny. I dlatego Święty Paweł mówi, że młode wdowy powinny wychodzić za mąż. To były czasy, kiedy nie było. W zasadzie sytuacji rzadko się zdarzało, żeby kobiety nie wychodziły za mąż. Księga Przysłów wskazuje na szczególną cechę plotkowania, która mówi, Księga Przysłów mówi tak. Niemądry, kto bliźnim pogardza, lecz rozumny umie o nim milczeć. Obmówca, chodząc, wyjawia tajemnicę, duch wierny zamilczy o sprawie. Obmówca wyjawia sekrety, zatem nie obcuj z gadułą. A więc widzimy, moi drodzy, bardzo poważna rzecz. Gdzie indziej czytamy, mo w księdze Syrah, kto ma zadowolenie ze swych namiętności, będzie potępiony. A kto nienawidzi wielomówstwa, uniknie nieszczęścia. Nigdy nie powtarzaj słów zasłyszanych, a nic na tym nie stracisz. Nie mów ich ani przyjacielowi, ani wrogowi. I jeśli to nie będzie grzechem dla ciebie, nie wyjawiaj. Więc jeżeli wiesz coś, nie musisz tego powtarzać, no chyba będzie grzechem. Czyli na przykład gdybyś dowiedział się, że ktoś planuje zabójstwo i przemilczał to, no to rzeczywiście będzie to grzechem dla ciebie. W przeciwnym wypadku jesteś zobowiązany, żeby tego nie wyjawiać. Dalej, posłyszałeś słowo, niech umrze z tobą. Nie obawiaj się, nie rozsadzi ciebie. Jest coś takiego, nie? Że jak coś się dowiemy, to nas musimy komuś powiedzieć, bo inaczej nas rozsadzi. Nie rozsadzi ciebie. Dalej, głupi z powodu usłyszanego słowa czuć będzie boleści, jak rodząca z powodu dziecięcia. Jak strzała tkwiąca w mięsistym udzie, tak słowa we wnętrzu głupiego. A więc widzimy, powyższe wersety są bardzo ważne i nie należą do łatwych i zabawnych. To jest bardzo poważna rzecz. Jest takie polskie, bardzo mądre przysłowie, że mądry wie, co mówi, mądry wie, co mówi, a głupi mówi, co wie. Jest różnica. Dlatego, moi drodzy, tu musimy wiedzieć, że mamy rozum po to, by kontrolować nasze słowa. I nie powtarzać. Zauważmy, jaki wielki ciężar gatunkowy ma plotkarstwo. Kolejną rzeczą w tym zakresie jest zdradzanie tajemnicy. Tutaj w księdze Syracha czytamy, kto zdradza tajemnicę, traci zaufanie i nie znajdzie sobie przyjaciela. Kochaj przyjaciela i bądź mu wierny. A jeśli byś zdradził tajemnicę jego, nie usiłuj nawet biec za nim. Jak bowiem człowiek stracił tego, kto mu umarł, tak straciłeś przyjaźń bliźniego. Jakbyś wypuścił ptaka trzymanego w ręce, tak oddaliłeś bliźniego, że już go nie odzyskasz. Kochani, przyjaźń polega na tym, że ktoś nam powierza swoją tajemnicę i my jej nie oddajemy nikomu. Jeżeli zdradzisz tajemnicę, tracisz przyjaciela, czyli nie tylko szkodzisz innym, ale również szkodzisz sobie. I teraz, moi drodzy, powiem o pewnych zasadach, które człowiek wierzący, który chce nawet zachować jakoś ten język w ryzach, może popaść. Cztery podstawowe zasadki, które powodują, że popadamy w obmawianie. Czyli istnieją cztery różne sposoby mówienia o innych ludziach, które, jak mówi święty Paweł w liście do Tymoteusza, prowadzą do rozprawiania o rzeczach niepotrzebnych. Pierwsza z nich mówi, to jest mówienie o problemach innych ludzi w sposób mogący rzutować na ich charakter lub kompetencje. Na przykład, słyszałem, że w ubiegłym tygodniu zwolniono z Janka z pracy. Albo, czy słyszałeś, że syn Karola miał problemy z nadużywaniem narkotyków? Albo, Urszuli często zdarzają się wypadki samochodowe. Więc widzimy, niby neutralne słowo, niby nic, a jednak jest tutaj bardzo subtelna pułapka, która już może rzutować na kompetencje danych osób. Kolejną pułapką jest mówienie o słabościach innych ludzi, pokusach i grzechach. Na przykład, czy wiesz, że Anka zmaga się codziennie ze starym problemem nadużywania alkoholu? Albo na przykład, słyszałem, że Jurka mocno wyciąga pornografię. Widzimy, takie słowa. Słyszałem, coś tam powiedziałem. Kochani, tego typu mówienie nikomu nie pomaga. Nikomu nie pomaga, a nas obciąża. Kolejna pułapka to mówienie o prywatnych i osobistych sprawach innych ludzi. Bez żadnego upoważnienia. Na przykład, słyszałem, że Janek i Marysia nie stosują żadnej metody planowania rodziny. Albo Marek wyjechał do Wiednia i w ciągu 2 dni zarobił 10 tysięcy złotych. Informacje poufne. Po co inni mają o tym wiedzieć? To jest ich prywatna sprawa. A te informacje już budzą emocje. One się rozchodzą. Pytanie po co? I kolejną, czwartą pułapką jest takie krytyczne wypowiadanie się o różnych obszarach życia innych ludzi. Na przykład, wydaje mi się, że Lina zupełnie nie ma gustu w ubieraniu się. Albo na przykład, dlaczego ten Dawid nie pomaluje na nowo swojego zniszczonego garażu? Albo na przykład, to prawdziwy cud, że Halina zdała egzamin na prawo jazdy. Przecież ona zupełnie się nie nadaje do tego, by kierować samochodem. Zauważmy, w każdym z tych słów jest osąd. I tu jest, kochani, bardzo poważny problem. Musimy mieć tego świadomość, że to nie o to chodzi. W jaki sposób uniknąć tego? Otóż przede wszystkim kochać drugiego człowieka i to powinno być wszystko zaprawione miłością. Będzie taki temat, dlatego nie rozwijam go w tym momencie. Ale na przykład, kiedy mówisz o kimś, staraj się go doceniać. Na przykład, Janka jest wspaniałą krawcową i chętnie pomaga innym. Grzesiek jest bardzo oddanym, wiernym ojcem i mężem. Zauważmy, dobre informacje się źle sprzedają, więc my o nich nie mówimy. A zło, mimo że jego jest mało, ono jest bardzo krzykliwe i bardzo takie rzucające się w oczy, więc budzi sensację, a my lubimy być słuchani, kiedy przynosimy jakieś sensacyjne informacje. Więc, moi drodzy, bardzo ważna rzecz, byśmy w to wszystko wprzęgali miłość. Otóż są pewne rzeczy, kiedy można mówić o problemach innych ludzi, ale zawsze w kontekście miłości i miłosierdzia. Na przykład Małgosia miała wczoraj poważny wypadek samochodowy. Może byśmy mogli pomóc? Może się zainteresujmy? Czy nie potrzeba coś pomóc? W jakiś tam sposób. Chodzi o to. To już jest użyteczne. To już jest pozytywne. I tak powinniśmy kierować nasze rozmowy o innych ludziach. I teraz, kochani, jeszcze jedna rzecz bardzo ważna na podsumowanie. To już ostatnia cecha, ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć. Można powiedzieć, najbardziej mocna w tym zakresie plotkarstwa. Jednym z najgorszych typów plotkarzy są osoby wścibskie. Wścibska osoba nie tylko rozmawia na niewłaściwe tematy, ale w sposób bardzo aktywny wtrąca swój wnos w sprawy innych ludzi, aby udzielać niechcianych porad. Aby mieć wpływ na życie tych ludzi. Otóż, moi drodzy, święty Piotr w pierwszym liście, w 4 rozdziale, pisze tak. Nikt jednak z was niech nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo niepowołany nadzorca obcych dóbr. Niepowołany nadzorca obcych dóbr. Kochani, tu jest takie greckie słowo allotry episkopos, czyli dokładnie biskup, czyli nadzorca obcych, niepowołany nadzorca obcych dóbr. Moi drodzy, jeżeli ktoś ma jakiś problem, to jest jego problem, a nie mój problem. Najczęściej osoby wścibskie mają swoje życie nieuporządkowane, i nie mają czasu zajmować się swoim życiem, ponieważ starają się uporządkować życie innych ludzi bez upoważnienia i na swoich zasadach. Robią wszystko, aby wywoływać pewne rzeczy, aby nawet insynuować pewne sytuacje. Robią bardzo wiele szumu wokół siebie, chcą być zbawicielami i najlepszymi dobroczyńcami, pomimo że nikt ich do tego nie upoważnił, ani nikt ich do tego o to nie prosił. Są niepokorni, pożera ich ciekawość, pragnienie wpływania na życie innych ludzi. Przejęci są sprawami, które w ogóle nie powinny ich obchodzić, a nieodpowiedzialnie podchodzą do spraw własnego życia. A więc widzimy, kochani, to jest bardzo poważna rzecz. I teraz warto sobie zadać pytanie, jak to w moim życiu jest? Myślę, że to niech będzie dla nas pewnym światłem i pytaniem. Nie po to, aby nas zdołować, nie po to, żebyśmy stąd wyszli zdołowani i wystraszeni. Nie. Jeszcze raz powtarzam. Jeżeli coś takiego w twoim życiu jest, to co trzeba zrobić? Przyznać się do tego. Tak, to jest w moim życiu. Po drugie, oddać to Jezusowi. Wyrzec się tego. Nie chcę tak. Oddać to Jezusowi, a Jezus to uleczy i uzdrowi. Kochani, o to chodzi. Jeżeli się z tym nie zgodzisz, jeżeli powiesz, że ja opowiadam jakieś fanaberie, to już twoja sprawa. Ja nie mówię tego, że ja sobie to wymyśliłem. Tak mówi Bóg, tak mówi Słowo Boże. A co ty z tym zrobisz, to już jest twoja sprawa. Dlatego, kochani, zachęcam was, aby jednak jeszcze raz powtarzam. Na pewno w tobie jest walka wewnętrzna i jak długo można siedzieć w tym kościele. Dlaczego tak długo słuchać to? Tak jak mówię, usłyszycie w dalszej części tego o straszliwych skutkach przekleństwa, bo jest też taki temat. I to, co Słowo Boże dzisiaj powiedziało do ciebie, jeżeli czujesz się jak suchy step na krzak na stepie, kiedy nie masz poczucia szczęścia, kiedy nie pamiętasz, kiedy byłeś szczęśliwy, pomimo, że przyjmujesz Komunię Świętą, pomimo, że jesteś blisko Pana Boga, to jest duże prawdopodobieństwo, że ciąży na tobie przekleństwo związane z wypowiedzianym twoich słów przez ciebie albo innych słów o tobie bądź w twoim kierunku. I jeszcze raz przypominam. Jezus chce z tym zrobić porządek. Nie ty zrobisz z tym porządek, tylko On. To jest ten czas, to jest to nabożeństwo. On tu będzie w Najświętszym Sakramencie, On będzie to wszystko naprawiał. Dlatego, kochani, zachęcam was. Skorzystajcie z tych rekolekcji. I niech wszystko dzieje się według woli Jezusa. Amen. Kochani, chcę wam przedstawić panią Jadwigę Choroszy. Pani Jadwiga przyjechała do nas z Jeleniej Góry. Kim jest, skąd się wywodzi? Otóż od wielu lat jest w odnowie w Duchu Świętym, ponad 30. Jest związana z ruchem Kościoła Domowego w Ruchu Światło Życie. Stamtąd też się wywodzi. Pan Bóg obdarzył ją wieloma łaskami i charyzmatami, między innymi modlitwy o uzdrowienie, o uwolnienie. Współpracuje z księżmi egzorcystami w tego typu modlitwach. Przez wiele lat była koordynatorem odnowy w Duchu Świętym w diecezji wrocławskiej, w archidiecezji wrocławskiej i wszystkich grup modlitewnych. Obecnie głosi rekolekcje w wielu miejscach. Udało nam się akurat, że miała okienko i mogła tutaj być z nami, głosi do wielu wspólnot, zarówno w Polsce, jak i za granicą, dzieląc się wiarą i dzieląc się tym, co Pan Bóg jej daje. Zresztą na pewno wiele usłyszymy w ramach tych konferencji na temat jej życia i jej posługi. Dlatego cieszymy się bardzo obecnością pani Jadwigi. Również jeszcze pomaga osobom, które mają syndrom postaborcyjny. Jest to wielka łaska, dlatego teraz może powstanie, pomódlmy się wspólnie, zanim wysłuchamy tej konferencji, o błogosławione owoce tego czasu słuchania, aby Duch Święty nam nieustannie pokazywał to, co mamy do oddania Jezusowi, to, co powinniśmy zobaczyć, do czego powinniśmy się przyznać, aby Jezus mógł nas oczyścić i uwolnić.
Prosimy Cię, Panie, abyś teraz dotknął nas swoją miłością. Wołamy do Ciebie, kochany Duchu Święty, wypełnij nas teraz swoją łaską. Pozwól nam usłyszeć to słowo, które chcesz do nas mówić. Niech się dokona w nas Twoja przemiana, przemiana pełna miłości. Błogosław nam na każdy czas. O to Cię prosimy, Boże Ojcze, przez Chrystusa, Pana naszego. Proszę usiąść. Życie i śmierć są w mocy języka. Jak kto go lubi używać, taki stworzy jedzeń owoc. Kiedy po raz pierwszy usłyszałam te słowa, dotarły do mnie, bo one są czytane w kościele podczas czytań. Kiedy dotarły do mnie, muszę powiedzieć, że się przeraziłam. Życie i śmierć
są w mocy języka, czyli w mocy naszej mowy. Ale tak po dłuższym namyśle doszłam do wniosku, że to Stary Testament to tak można popatrzeć sobie troszkę lżej. Chociaż są to słowa prawdziwe i tak jak Nowy Testament obowiązuje nas również Stary. Ale czytając dalej Pismo Święte, śledząc to, co Jezus miał do nas do powiedzenia, natrafiłam na fragment z Ewangelii Świętego Mateusza z rozdziału 12 i tutaj już Jezus powiedział, bo na podstawie słów Twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. I to już dla mnie nie było na żart. Czyli Jezus mówił wyraźnie, że moja mowa powinna być mową czystą, mową przynoszącą dobre owoce, przynoszącą błogosławieństwo, a nie tak jak mówi Słowo Boże śmierć. Zastanawiałam się nad tym, jak to może być, żeby mowa moja przynosiła śmierć. Długo nie musiałam czekać. Tak się składa, że ja jeżdżę do kryminału, pracuję 16 lat w kryminale w Strzelcach Opolskich. Pomagam tam głosząc słowo, modląc się za więźniów. Niejednokrotnie ci więźniowie mają za sobą 2 morderstwa, niektórzy 3. Tak mi Pan Bóg dał. Pracuję z takimi ludźmi. I któregoś razu, kiedy przyjechałam tam do kryminału, duży szum, pytam się, co się dzieje, a ktoś tam mi mówi, kleryk jest w więzieniu. Ma wyrok dożywocia, ponieważ zabił 2 osoby. Wiecie, jak się słyszy coś takiego, kleryk jest w więzieniu, to się robi zimno. Co on takiego zrobił? Dlaczego? Więc tak sobie pomyślałam, ja jeszcze później się modlę nad nimi, poza tym, że głoszę słowo, jeszcze mam dla nich modlitwę. I tak się zastanawiałam, czy on trafi do mnie na modlitwę. Rzeczywiście trafił ten człowiek. I pierwsze słowa, jakie tylko powiedział, jak wszedł, mówi, chciałam być księdzem, a jestem mordercą. Spojrzałam na tego człowieka i myślę, o co jemu chodzi? Zaczęłam z nim rozmawiać. I zaczęłam go pytać, powiedz mi, jak to się stało, że ty trafiłeś tutaj do kryminału? On od razu zdenerwowany, co to przesłuchanie, zaczął mu tłumaczyć, że uzdrowienie przychodzi wtedy, kiedy też człowiek może wypowiedzieć to, co przeżył. I on oczywiście to zrozumiał, ale każde zdanie, które kierował do mnie, przerywał tym przerywnikiem, chciałam być księdzem, a jestem mordercą. Zastanawiałam się, co wpłynęło na niego. Mówię, powiedz mi, jak to było. Otóż opowiadał mi, że wychowywała go mama sama. Nie wiem, dlaczego wychowywała go sama mama, co się stało, nie mam pojęcia, nie pytałam go o to. I od małego dziecka miał w swoim sercu pragnienie bycia księdzem i ciągle mówił, że on będzie księdzem. Robił sobie ornaty z gazety, odprawiał mszę świętą w domu jako mały chłopiec. On chciał być księdzem. Jego ogromne pragnienie było, a mama ciągle mówiła nie. Nie będziesz księdzem. Po moim trupie. Nigdy w życiu. Nie zgadzam się z tym. I ciągle mówiła, że się nie nadajesz. Nie będziesz dobrym księdzem. I w kółko to powtarzała. Miały lata, doszedł do maturalnej klasy. Po maturze zdecydował wbrew mamie, że pójdzie do seminarium. Poszedł do seminarium. Oczywiście przez pierwsze lata, przez 4 lata, kiedy był w seminarium, matka nie dawała mu spokoju. Bez przerwy była w seminarium. Chodziła do rektora, tłumaczyła, mówiła, powiedziała, że się nie zgadza, nie chce. Ciągle mówiła nie, ciągle wymyślała różne rzeczy na jego temat, żeby on tylko nie został księdzem. W taki sposób w końcu mu rektor matce zabronił przyjeżdżać, więc ona dzwoniła, listy pisała. Trwało to około 5 lat, chyba na 5 roku. Ten chłopak nie wytrzymał i zrezygnował z seminarium. Ale już nie wrócił do domu. Pojechał do innego miasta. Tam na początku miał pracę, potem praca się skończyła. Potem zaczął wpadł w złe towarzystwo, zaczął pić, brać narkotyki, chodzić na włamania. Kiedy tego słuchałam, pytam się, słuchaj, a ty wiedziałeś o tym, jak szedłeś na włamanie, że tam ktoś może być? Tak, wiedziałem. Mogło to, wiem, Wiedziałam, że mogły tam być osoby. I liczyłeś się z tym, że możesz zabić? No, liczyłem się, ze wszystkim się liczyłem. Wiecie, ja z czystej ciekawości pytam, a powiedz mi, miałeś broń, pistolet, nóż? Czym to zrobiłeś? Więc on mi zaczął opowiadać, mówi nie. Kiedy wszedłem do tego pomieszczenia, gdzie były te dwie kobiety, zobaczyłem dwie kobiety w wieku mojej mamy. Wyłamałem nogę od stołu i nogą od stołu tak je biłem, aż je zabiłem. Wtedy zadzwoniłem na policję i policja mnie zgarnęła. I dostał wyrok dożywocia. Dzisiaj ten chłopak jest w zakładzie psychiatrycznym. Nie wytrzymał tego, co przeżył. Ciągle powtarzał, że chciał być księdzem. Słowa jego mamy doprowadziły do śmierci. Zrozumiałam, co to znaczy życie i śmierć. Jest w mocy języka. Kto go lubi używać, taki spożyje zeń owoc. Już ksiądz wspominał, nasze słowa mają ogromną moc, ogromną wagę. Mają bardzo wielką siłę, aby niszczyć, zabijać, ale też mają wielką siłę, aby podnosić, aby dawać dobre rady, aby dawać, mówić słowa miłości. Cierpią przez złe słowa nasze więzi osobowe. Bardzo często widzimy, że powstają konflikty, tracimy więź pokoju, tracimy relacje z drugim człowiekiem poprzez złe słowa. Chciałabym, żebyśmy przez chwilę przypomnieli sobie, jak na nas działa, kiedy słyszymy dobre słowo. Kiedy słyszałeś, czy słyszałaś kiedyś, jesteś świetna, jesteś dobrą matką, jesteś dobrą żoną, pięknie wyglądasz, jesteś cudowna. Co czułaś, kiedy słyszałaś, nic z ciebie nie będzie, nie nadajesz się do niczego, nic z ciebie nie wyrośnie, będziesz chuliganem i tak dalej. Warto się nad tym chwilę zastanawiać, jakie odczucia mieliśmy w naszym sercu. Każde słowo jest nam dane po to, żebyśmy z niego dobrze korzystali. Jak już wspominał ksiądz, jestem ponad 30 lat związana z odnową w Duchu Świętym i modliłam się całe życie, aby moi chłopcy wyszli na dobrych ludzi. Jeden z moich synów jest księdzem, drugi się ożenił. Modliłam się o żonę wierzącą dla mojego syna. Sama głoszę słowo, więc chciałam, żeby ta moja synowa była blisko Pana Boga. Stało się inaczej. Dostałam dziewczynę, która nie była blisko Pana Boga. Nie mogę powiedzieć, że ona była niewierząca, bo od przypadku do kościoła chodziła. Kochani, mnie od przypadku do przypadku nie wystarczy. I bardzo mnie to bolało, że ona tak właśnie chodzi do kościoła. Kiedy stanęłam przed Bogiem, jak już wiedziałam, że oni się mają pobrać, stanęłam przed Bogiem i zapytać Pana Boga, Panie Boże, powiedz mi, co ja mam zrobić? Jak ja mam do tej dziewczyny podejść? Jak ja mam się zachować wobec niej? Czy ja mam jej mówić o Tobie? Czy mam ją nawracać? Co ja mam robić? I Pan Bóg powiedział do mnie jedno zdanie. Kochaj ją. Kochaj ją. Wiecie, z takim nastawieniem w sercu nie za łatwo jest kochać drugiego człowieka. Tym bardziej, że ja żyję tym, co robię. Żyję Panem Bogiem. Dla mnie to jest wszystko. Najpiękniejsze, co może być. A tutaj dostaję taką sytuację, więc ja nawet stanęłam, nie wiedziałam, jak mam kochać. Kochani, pamiętajcie, że Pan Bóg, jeżeli coś do nas mówi, On za tym stoi. Powiedział, kochaj i dał sposób kochania. Dał sposób, który żaden człowiek nie był w stanie dać takiego sposobu. 20 lat się modliłam, zanim synowa moja stanęła na drodze za Panem Bogiem. Bóg dał łaskę przez słowo. Ja jej ciągle powtarzałam, że jest piękna. Ciągle mówiłam jej dobre słowa, dobre zdania. I te słowa przyniosły dobre owoce. Dzisiaj jest inaczej, moja synowa jeździ ze mną na rekolekcje. Bogu za to dziękuję. Wygląda to zupełnie inaczej. Powodem, dla którego Panu Bogu zależy na tym, aby nasza mowa była dobra, aby nasza mowa była mową pełną miłości, mocy, jest fakt, że jesteśmy podobni do Boga. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz i na Jego podobieństwo. Każdy z nas może powiedzieć o sobie spokojnie, że jest dzieckiem Boga, dzieckiem Króla, podobnym do Boga. Więc jeżeli mamy być podobni, to we wszystkim, jako jedyne narzędzie, jako jedyne stworzenie, które Bóg stworzył na ziemi, dał nam mowę. Tylko my mamy ten ogromny dar, którym się możemy posługiwać. Nasze słowa mogą czynić życie i mogą nieść śmierć. Popatrzmy, w jaki sposób określona jest mowa Pana Boga w Piśmie Świętym. I już w Księdze Rodzaju, w rozdziale trzecim, Bóg stwarzając świat powiedział, Bóg mówi, niech się stanie światłość i stała się światłość. Bóg posyłając swe słowo, nie tylko to słowo wypowiada, ale Słowo Boże się staje. W Księdze Izajasza możemy przeczytać, że Słowo Boże nie wraca do Boga, zanim wpierw nie wyda owocu, tego, co zapowiada. Jeżeli Pan Bóg mówi tak, to tak jest. Jeżeli Pan Bóg powie do Ciebie jakiekolwiek słowo, to to słowo się staje. Był taki czas w moim życiu, że jak każdy człowiek bałam się cierpienia. Każdy się boi cierpienia. Jak mi ktoś mówi, że się nie boi, ja w to nie wierzę. Dlatego, że każdy z nas ma lęk przed cierpieniem. Ja też się bałam. I dalej się boję. To nie jest tak, że się nie boję cierpienia. Inaczej dzisiaj na nie patrzę. I kiedy czytałam Pismo Święte codziennie, modliłam się, nieraz natrafiłam na fragment, w którym Pan Bóg zapowiadał doświadczenie cierpienia. Są takie fragmenty w Piśmie Świętym, w czytaniach codziennych, chodzicie do kościoła i pewnie też słyszycie. I kiedy usłyszałam takie słowo, to ja tak stawałam, Panie Boże, ale to chyba nie do mnie, to mnie nie dotyczy, to nie dla mnie dzisiaj, ja dzisiaj patrzę inaczej. Niestety to były słowa dla mnie. Bóg, kiedy zapowiada jakiekolwiek doświadczenie, to On za tym stoi. On za tym stoi i nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Nie mamy szans, my nie jesteśmy ponad Pana Boga. I wiele razy tak było, że powiedziałam to, co powiedziałam, że ja nie bardzo się czuję w tym cierpieniu, a jednak cierpienie przyszło. I kiedy tak się modliłam, Pan Bóg mi pokazał, że powinnam troszkę inaczej popatrzeć na cierpienie. I dzisiaj, kiedy Pan Bóg mi mówi o doświadczeniu, mówi o cierpieniu, we mnie już nie ma tego samego lęku. Kiedy słyszę te słowa, to wołam do Boga, Boże, proszę Cię, trzymaj mnie mocno, abym nie odpadła, abym nie odpadła od Ciebie. Bóg, kiedy mówi do człowieka, mówi i to słowo się staje. Tak samo, kiedy Ty mówisz, również Twoje słowo się staje. Staje się, czy Ci się to podoba, czy nie. Wiemy, że pierwszym słowem człowieka było określenie, nazwanie stworzenia. Adam nazywał wszystkie stworzenia po kolei. Te słowa, te nazwy pozostały do dzisiaj. Bardzo mocno moc języka podkreślona jest w tym opisie wieży Babel, gdzie to Bóg pomieszał ludziom języki, aby nie uzyskali całkowitej władzy. Dalej widzimy w Biblii moc słowa błogosławieństwa i przekleństwa. Przez błogosławieństwo, kochani, przekleństwo nie znaczy tylko, że będziemy doświadczać dobrych czy złych słów. Błogosławieństwo i przekleństwo się staje. I możemy zobaczyć tutaj, kochani, na przykładzie Jakuba, który chciał i ukradł błogosławieństwo Ezawowi, bo wiedział, że błogosławieństwo, które wypowie ojciec, ono nigdy nie będzie odwołane. Jeżeli komuś życzysz dobrze, jeżeli kogoś błogosławisz, to to słowo się staje, ono nigdy nie będzie odwołane. Dlatego też słowa i błogosławieństwa, i przekleństwa dają takie owoce. Moc języka bardzo mocno została ukazana w Księdze Przysłów, w Księdze Psalmów. Język tam jest postrzegany jako broń. Pozwólcie, że wam przytoczę kilka fragmentów. Otóż jest w Księdze Przysłów pokazany jako miecz, dalej jako włócznia w Księdze Psalmów, strzała w Księdze Przysłów, maczuga wojenna, również Księga Przysłów, płonącym ogniem Księga Przysłów, ostrą brzytwą Księga Psalmów, jad żmijowy, jad węża. Widzimy, w jaki sposób Słowo Boże określa język, określa mowę. tak jak świat został stworzony przez słowo, tak błogosławieństwo i przekleństwo można zawrzeć w słowach. Kochani, w Księdze Wyjścia w rozdziale 21 jest takie zdanie. Kto uderzył swego ojca lub matkę, winien być ukarany śmiercią. I w tej samej księdze, troszeczkę niżej, dalej Słowo Boże mówi. Kto złorzeczył ojcu lub matce, winien być ukarany śmiercią. Widzimy zarówno uderzenie, jak i złorzeczenie potraktowane w Piśmie Świętym przez Boga jest jednakowo. Za złe słowo człowiek powinien być ukarany śmiercią, ponieważ słowo ma ogromną moc. Słowo się staje, Słowo Boże objawia nam prawdziwą postawę naszego serca. Dalej, w Piśmie Świętym, w Ewangelii Świętego Jana, w rozdziale pierwszym, możesz przeczytać: na początku było Słowo i Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Bogiem było Słowo. Zawsze pamiętaj, że kiedy bierzesz Pismo Święte do ręki, bierzesz Słowo Boże do ręki, zawsze Bóg mówi do ciebie. To najwyższy Stwórca mówi do ciebie, przesyła ci list miłosny, list zakochanego w tobie na śmierć Boga. I Słowo Boże należy traktować właśnie w taki sposób. Kochani, możemy przeczytać Pismo Święte kilka razy, od dechy do dechy, od pierwszej strony do ostatniej. I może ono nam nic nie przynieść, kiedy będziemy czytać je jak książkę. Natomiast jeżeli będziesz czytał i prosił Ducha Świętego, aby Bóg mówił do ciebie, to tu w Piśmie Świętym znajdziesz całą prawdę o sobie, receptę na twoje życie, na to wszystko, co się w twoim życiu dzieje. Kochani, nam tak łatwo jest uwierzyć w to, co mówi o nas świat, w to, co mówi o nas sam diabeł. On mówi: jesteś do niczego, nic z ciebie nie będzie. Zobacz, jaka jesteś matka, jaki jesteś ojciec, jaka jesteś teściowa, jaka jesteś synowa i tak dalej, i tak dalej. Wiele słów słyszymy pod szeptów złego ducha i tak my w to wierzymy. A szczególnie młode, piękne niewiasty nieraz przychodziły do mnie na modlitwę: pomóc się nade mną, bo ja siebie nie akceptuję. Pytam: a czemu? Patrzę, piękna dziewczyna, ona siebie nie akceptuje. No bo mam krzywy nos. Albo mam krzywe nogi, ona siebie nie akceptuje. Kto ci powiedział? No koleżanki mi powiedziały, świat. A Bóg mówi o tobie. Jesteś przepiękną koroną w ręku Boga. Królewskim diademem. Jesteś jej córką króla, synem króla. Mówi najpiękniejsze zdania o tobie. Tak mówi Pan Bóg. Wiesz o tym? Jak nie bierzemy Pisma Świętego do ręki, to nie wiemy. I potem zamiast wierzyć Bogu, to wierzymy diabłu. To wierzymy diabłu. Popatrzcie, ile jest depresji wokół nas. Kiedy ja byłam młodą dziewczyną, nie było tak. Nie było tak dużo ludzi chorujących na depresję. Ale kiedy ja byłam młodą dziewczyną, to kościoły były jeszcze pełne młodych ludzi. Jeszcze u was trochę młodzieży jest. U nas jest zupełnie pusto. Nie ma w ogóle młodych ludzi. Ludzie, jak coś się działo, ja pamiętam siebie. Jak się coś działo, to ja pierwsze kroki leciałam do kościoła. Powiedziałam o tym Panu Bogu. A dzisiaj my szukamy różnych porad u różnych ludzi, nawet nie u lekarza, ale u różnych innych dziwnych osób, które tak naprawdę nie przynoszą ulgi, ale doprowadzają nas do braku zaufania Panu Bogu. Pewien ksiądz, ojciec Falvo, kiedy napisał książkę Jak zwyciężyć depresję, pierwsze zdanie napisał: depresja rodzi się z braku zaufania Panu Bogu. Kochani, wszyscy jesteśmy wierzący, tak jak tu siedzimy. Jakbym zapytała was, czy wierzycie w Boga, odpowiecie mi chórem: tak. Ale nie wystarczy wierzyć w Boga. Nie wystarczy wierzyć w Boga, bo i złe duchy wierzą i drżą. My mamy wierzyć Bogu, to co On mówi tutaj o nas. To co On mówi, jak On nas poucza, jak mamy żyć, jak ma wyglądać nasze życie, jak mamy korzystać z naszej mowy, z tego ogromnego daru, jakim dał nam Pan Bóg, jakim jest dar mowy. Nasze słowa, które wypowiadamy, odzwierciedlają stan naszego serca. Niedbałe słowa odzwierciedlają niedbałe serce. Bo z obfitości serca mówią usta. Z tego, co mamy w naszym sercu. Jeżeli my się karmimy serialami, telewizją, to nie jest złe. Ja nie powiedziałam, że telewizja jest zła. Ale obserwuję takie sytuacje nie jeden raz. Lecę szybko do domu, bo jest serial. Tam 2000 któryś odcinek. Ja muszę dobrze śledzić to, co tam się dzieje. Żyjemy życiem ludzi z seriali. Nie żyjemy swoim własnym życiem. Bierzemy przykład, bo tam się rozwiodła, raz rozwiodła, drugi, trzeci, piąty. To co mi zależy, się rozwieść? Nie zależy mi. A pamiętam taki czas, ja sobie nie wyobrażałam, żebym miała myśleć o rozwodzie. Dzięki Bogu przeżyłam z mężem 50 lat. Niedługo będzie mieć rocznicę 50-lecia. I nie miałam takich sytuacji, aby się rozwodzić, bo ja zastanawiałam się, Boże, jeżeli ja bym miała coś takiego zrobić, to co powiedzą moi rodzice, co powiedzą ludzie, sąsiedzi, w końcu co powie Kościół na ten temat. Dzisiaj jest to wszystko takie lekkie, tak łatwo przechodzimy do tego, co widzimy w telewizji, w radio, karmimy się tym, to jest nasz pokarm. Jeden serial, drugi serial, piąty, dziesiąty i brakuje nam czasu na to, aby posiedzieć, porozmawiać z dzieckiem, porozmawiać z mężem, z żoną. Brakuje nam czasu. Dziecku dajemy telefon albo tableta, żeby się zajął. Ja mam święty spokój. A potem płacz, rozpacz, bo dziecko się uzależniło od tableta, od telefonu, bo ciągle tylko gra. Nie ma kontaktu z ludźmi. Kochani, tym się karmimy. A Słowo Boże mówi, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Dziś Chrystus zaprasza nas, kochani, do tego. Zaprasza, abyśmy zaczęli myśleć inaczej. Abyśmy zaczęli karmić się tym cudownym pokarmem, który codziennie mamy tutaj na stole. Na stole ołtarza. Codziennie Bóg mówi do nas, przychodzi do nas ze swoim słowem, abyśmy mogli spożywać pokarm. Pokarm najlepszy, dający życie. Tak jak potrzebujemy pokarmu dla naszego ciała, tak potrzebujemy pokarmu dla naszej duszy. Jeżeli chcesz żyć zgodnie z tym, co Pan Bóg przygotował dla ciebie, to posłuchaj świętego Pawła, który mówi, niech z waszych ust nie wychodzi żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca. Taka, która będzie przynosić dobro słuchającym. Amen. Za chwileczkę będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. Będziemy mogli przez chwilkę oddawać Panu Bogu to, co Pan Bóg nam pokazał przez te dwie katechezy.
Nie.
Kurczę, na kulkę sobie znaleźć.
Kiedy Pan Jezus będzie tutaj na ołtarzu...
To długo będziesz siadał?
Nie. 5 minut.
Więc ja mówię to wszystko, co Cię boli. Jeżeli źle używałeś języka, jeżeli źle mówiłeś, mów Panu Jezusowi, aby On to zmienił. On chce to zmienić. On chce dotknąć Twojego serca. Chce, żeby Twoje życie było życiem błogosławionym. Po to Cię tutaj zatrzymał. Nikt z nas, kochani, nie jest tutaj przypadkiem. Nie ma przypadku. Jesteśmy ludźmi, których zaprosił tutaj sam Bóg, abyśmy mogli od Niego czerpać wszystko, co najlepsze. Dziękuję Ci, Panie Jezu Chryste, za to, że przyszedłeś dzisiaj tego wieczoru tutaj dla nas. Przyszedłeś do mnie. Z taką miłością patrzysz teraz na każdego z nas. Ty znasz nasze życie. Ty wiesz, jak ono wygląda i wiesz, jak bardzo Ciebie potrzebujemy. Jak bardzo potrzebujemy, abyś dotknął ran naszego serca spowodowane przez Słowo. Jezu, przyjdź do tych osób. Przyjdź do tych, które cierpią z powodu plotki, z powodu obmowy, z powodu tych złych słów, które padły na ich temat. Jezu, zmyj to swoją świętą krwią. Dotknij nas swoją łaską. Przyjdź teraz, Panie. Przyjdź i połóż swoje ręce na nasz język. Jezu, Ty wiesz, ile razy mówiliśmy słowa plotki, słowa oszczerstwa. Ile razy wypowiadaliśmy słowa na innych, nie zdając sobie zupełnie sprawy, że ranimy drugiego człowieka. Jezu, ulecz rany naszego serca. Zmień naszą mowę. Ty możesz to uczynić. Teraz w chwili zupełnej ciszy poproś Jezusa, aby On przemienił Twoją mowę. Jezus nic nie uczyni, jeżeli Ty nie zgodzisz się na to. Nie powiesz Jemu: tak, Panie, ja tego chcę. Ja się zgadzam, abyś Twoimi metodami dokonał przemiany mojego języka. Abyś dotknął miłością, wypełnił moje serce, te miejsca wypełnił, które są zranione plotką. To Twój czas. W chwili ciszy rozmawiaj z Nim. On przyszedł dla Ciebie. Patrzy w Twoje serce. Patrzy z miłością w Twoje oczy. Dziękuję Ci, Panie Jezu Chryste. Dziękuję Ci za to, że teraz podszedłeś do mnie, że położyłeś swoje ręce na rany mojego serca. Dziękuję Ci za to, że dotknąłeś mnie swoją miłością, że Ty nie patrzysz na mój grzech, nie patrzysz na zło, jakie wyrządziłam swoim językiem, ale pochylasz się nad moją nędzą. Dziękuję Ci, Panie, za to, że jesteś tak blisko każdego z nas. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź błogosławiony. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.